Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych telewidzów, zapraszam do rozmów niedokończonych i serdecznie chcę powitać naszego gościa, którym jest pan mecenas Janusz Wojciechowski, europoseł, czyli poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I zapraszamy na rozmowy niedokończone, których tematem jest Polska w Unii Europejskiej z godnością czy w uniżeniu. Bardzo ciekawy temat, ale pan poseł jeszcze wspominał, że jadąc tutaj
usłyszałem informację, którą chciałem króciutko chociażby skomentować. Chodzi o informację o wyroku, jaki dzisiaj wydał Sąd Toruński w sprawie pani posłanki Sobeckiej. Kiedy słyszałem relację z tego procesu, no miałem nadzieję, że sąd tutaj zachowa się w sposób taki, który będzie świadczył o pełnej niezależności władzy sądowej, przynajmniej w tym procesie. No, zapadł wyrok skazujący. Telewidzowie wiedzą, o co chodziło. Rzekomo nielegalne zapłacenie grzywny. No cóż, no, wymiar sprawiedliwości już kolejny raz jest tutaj wprzęgany w rydwan politycznej walki z Radiem Maryja, z telewizją Trwam, z niezależnymi mediami katolickimi. Smutne to, bo mówię to jako prawnik i były sędzia. Było wiele możliwości podejścia do tej sprawy, nawet jeśli tam były jakieś formalne uchybienia, no znalezienia takiego wyjścia prawnego, które by z właściwą miarą oceniało to, co się wydarzyło. Sąd poszedł po najprostszy sposób, wydał wyrok skazujący i to przykre, że do tego doszło i wyrażam dezaprobatę swoją dla takiego rozstrzygnięcia tej sprawy.
Dziękuję również za komentarz do tej sprawy, ale też i wracając do naszego tematu, albo rozpoczynając nasz temat, Polska w Unii Europejskiej. Jaka jest ta Polska w Unii Europejskiej? Czy jesteśmy z taką godnością tam w tej Unii postrzegani jako godny partner do rozmów, do różnych działań, czy raczej się tak uniżamy i niech sobie wszyscy działają, my się tak dostosujemy, takie szare myszki gdzieś tam podmiotą, bo pan europoseł bardzo dobrze to wie, bo się znajduje no,
tak.
Tam
Znaczy tak, jesteśmy postrzegani, jak na to zasługujemy i czy mniej nawet jest ważne, jak my tam jesteśmy postrzegani, ale jak my sami siebie chcemy tam, jak my się sami tam zachowujemy. To by trzeba wrócić do momentu, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. To już jest no, niedługo 9 lat. I to wejście do Unii było propagandowo przedstawiane jako jako rodzaj łaski dla Polski. To znaczy zrobiono Polsce łaskę, że nas przyjęto do Unii. To jest takie wielkie szczęście. No bo tutaj wielkie pieniądze, wielkie jakieś przywileje dzięki temu. Trzeba dziękować tym, którzy nam tę łaskę wyświadczyli. I przez długi czas dla wielu środowisk, choćby dla tego obozu, który dzisiaj w Polsce sprawuje władzę, to trwa do dziś. To takie zauroczenie, to takie podejście, że Unia jest naszym łaskawcą, któremu trzeba za tę łaskę dziękować czapką do ziemi po polsku. I to się przekłada na wiele różnych negatywnych rozstrzygnięć co do w takich konkretnych sprawach. Przez tą uległość, przez to wrażenie, że my jesteśmy tutaj, otrzymaliśmy taką łaskę. A wystarczy się zastanowić nad tym, że przecież korzyści były, nie wiadomo, czy dla nas większe, czy raczej dla tych, którzy nas tam przyjmowali. Korzyści polityczne na przykład. No, gdy spojrzeć na mapę Europy, to można od razu zauważyć, jaka to była korzyść polityczna dla Niemiec na przykład, największego kraju Unii Europejskiej, że Polska do tej Unii weszła. Granica Unii Europejskiej przesuwała się z Odry, 80 kilometrów od Berlina, na Bug, 800 kilometrów od Berlina. To już miało, sam fakt taki geopolityczny miał dla Niemiec ogromne znaczenie. No ale to również otwarcie wielkiego polskiego rynku na operowanie gospodarek innych krajów, zwłaszcza niemieckiej. Także te korzyści były obustronne i myślę, że większe korzyści polityczne dla tych, którzy nas przyjmowali, niż dla nas, którzy do tej Unii wchodzili. Dlatego można było stawiać większe warunki, a Polska wtedy nie postawiła takich warunków, jakie powinna postawić. No bo było takie przeświadczenie, że jak się będziemy za bardzo targować, to nas nie przyjmą i będziemy stali gdzieś tam w przedpokoju. Zupełnie złe podejście, ale najgorsze jest to, że ono trwa do dziś. I dzisiaj jesteśmy, o innych sprawach dyskutujemy, o budżecie Unii Europejskiej, o pieniądzach na lata 2014-2020. I ja widzę znów to samo podejście, znów widzę takie myślenie, że robią nam łaskę. Nie wolno się targować o zbyt wiele, bo przecież i tak dziękujemy, że nam dali tyle, ile chcieli dać. W sprawie rolnictwa. Ja jestem szczególnie zaangażowany w sprawy rolnicze. Walczyłem o ten i walczę o ten jak najwyższy budżet dla polskich rolników. I co, proszę ojca, ciekawe to, że o wiele łatwiej było mi przekonywać partnerów czy tych, powiedzmy, konkurentów politycznych w Unii Europejskiej, europosłów z innych krajów do korzystnych dla Polski rozstrzygnięć, o wiele łatwiej było z nimi rozmawiać niż z politykami obecnego obozu rządzącego w Polsce, niż z politykami Platformy, PSL-u, bo tu w Polsce było słychać głosy takie, że nie można chcieć za dużo, bo przecież jak to oni nam tyle już dali, taką łaskę nam zrobili, więc podziękujmy za to, co dostajemy i więcej się nie domagajmy.
Czy mógłby pan mecenas przypomnieć właśnie, o jakie kwoty tutaj chodziło, jakie zostały wynegocjowane przez pańskich również kolegów, przez pana, a jak to później wyglądało z strony rządu?
No więc, proszę ojca, to było tak, bo w Parlamencie Europejskim od właściwie to przez kilka lat trwała taka batalia o to, żeby dla polskiej wsi zapewnić jak najlepsze warunki dla polskich rolników i przez to dla Polski, bo to tak, my mówimy rolnicy, a musimy słyszeć Polska, dlatego że to nie są pieniądze dla tych tam, powiedzmy, 1,5 miliona rolników. Znaczy oni bezpośrednio je otrzymują, ale oni je wydają w Polsce. To są pieniądze, które służą polskiej gospodarce, które przede wszystkim powodują, że możemy jeść w Polsce jeszcze nie aż tak drogi chleb, jaki byśmy jedli, albo byśmy go nie jedli, gdyby nie było tej pomocy dla rolnictwa. Więc to jest sprawa, zawsze to muszę podkreślać, bo nie wszyscy to w Polsce rozumieją, że to jest, ta pomoc dla rolników jest sprawą całego narodu. I teraz o co my walczyliśmy? Żeby polscy rolnicy mieli równe prawa w tej Unii, żeby byli traktowani w tej pomocy tak samo, jak są traktowani rolnicy francuscy, niemieccy, holenderscy. I powiedzieliśmy w związku z tym, polskim rolnikom należy się 42 miliardy euro. I precyzyjnie to wyliczyliśmy. Zachowanie wszystkich płatności na obecnym poziomie. Nie ma więcej pieniędzy w Unii Europejskiej, nie może być dobrze. Niech to będzie tak, jak było. Ale musimy dołożyć polskim rolnikom tyle, ile im brakuje do średniej europejskiej. Nie chcemy dużo, chcemy ten średni europejski poziom. No i muszę powiedzieć, że znalazłem w tej sprawie, ja się głównie tym zajmowałem, wspierali mnie inni koledzy i tutaj była bardzo dobra współpraca. I kiedy wchodziliśmy do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, kiedy tworzyliśmy tę grupę w 2009 roku, to tutaj jakby pokażę pewną taką technologię tych negocjacji. To od razu powiedzieliśmy Brytyjczykom głównie, bo oni są największą tam delegacją narodową Brytyjskiej Partii Konserwatywnej, że dla nas kluczową sprawą to jest wyrównanie dopłat rolniczych. My możemy się dogadywać, ustępować w wielu różnych sprawach, ale kluczową polityczną sprawą dla Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby nie było dalej dyskryminacji polskich rolników ani rolników z innych krajów członkowskich. I co do tego była zgoda polityczna, to znaczy Brytyjczycy i także inni posłowie z innych krajów, Czesi tam są, z Litwy poseł Waldemar Tomaszewski, akurat to z nim to Polak, więc nie było problemu, ale z Łotwy, z Węgier, z Belgii, z Holandii. I oni wiedzą, że dla Polski to jest kluczowa sprawa. Przekonaliśmy ich i to się przełożyło potem na konkretne poprawki, w konkretne głosowania. Oni nas zawsze w tej sprawie popierali. I ta konsekwentna walka spowodowała, że również klimat w parlamencie, w innych frakcjach stawał się korzystny dla Polski. Drugi etap to był, kiedy zaczęliśmy już negocjować konkretne przepisy prawne, konkretne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego był portugalski poseł Luís Capoulas Santos, socjalista zresztą, były minister rolnictwa Portugalii. Ja byłem sprawozdawcą, czy jestem jeszcze nadal tak zwanym sprawozdawcą cieniem z ramienia tych konserwatystów i reformatorów, więc kiedy rozmawialiśmy, powiedzmy w cztery oczy, bo on z tymi wszystkimi sprawozdawcami w taki sposób rozmawiał, no to ja mu też od razu powiedziałem, dla Polski kluczowa sprawa jest, to jest wyrównanie dopłat. On mi powiedział, że to pewnie politycznie będzie bardzo trudne do osiągnięcia, no ale on rozumie tę szczególną sytuację Polski, tą dyskryminację polskich rolników. No trzeba to rzeczywiście jakoś złagodzić, przyjąć jakieś rozwiązania bardziej korzystne dla Polski. No nie tylko Polska jest w takiej sytuacji. Tak, i tutaj powiem, że spotkałem zrozumienie, które wyraziło się na koniec w tym, na koniec, że Parlament Europejski przyjął, to się stało kilka dni temu, kwotę 36,3 miliarda euro dla polskich rolników. I teraz to było wynikiem tej polityki godności, bym powiedział. Polityki prowadzonej z godnością.
A z drugiej strony, były przeciwności.
Mimo, że były przeciwności. No przecież oczywiście, że nikt nie biegnie z workiem pieniędzy, żeby nam dawać. No to oczywiste, że trzeba cały czas argumentować. To były argumenty prawne. Zresztą no ja muszę tutaj też podziękować moim kolegom w polskim Sejmie. Pomocne były dwie uchwały i Sejmu, i Senatu. To się działo z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, no ale w ostateczności nawet cały Sejm to poparł, Polski i cały Senat. To była sprawa i pana posła Jurgiela, posła Ardanowskiego, senatora Chruścikowskiego, wielu innych, którzy o to zabiegali, więc to był cały front stworzony, żeby walczyć o te jak najlepsze warunki dla polskich rolników. No i potem, jak grom z jasnego nieba, przeczytałem informację, jeszcze kilka, ileś tygodni temu, że rząd jedzie na negocjacje i walczy o 34,5 miliarda euro. My już w parlamencie mamy, to się potem ostatecznie dopełniło, ale Parlament Europejski chce dać 36,3, a rząd polski zaczyna negocjacje z poziomu 34,5 miliarda euro. Czyli poniżej pułapu politycznych możliwości. Jaki jest ostateczny wynik? 28,5 miliarda rząd dostaje i jeszcze no, obłudnie próbuje z tego zrobić sukces.
No premier wtedy powiedział po tych negocjacjach, że cytuję, dla mnie to jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Nie sądzę, żebym mógł coś więcej dla Polski zrobić.
No to Parlament Europejski pokazał w niesprzyjających warunkach 8 miliardów więcej. Te 8 miliardów więcej polski premier mógł bez trudu osiągnąć dla Polski. No może nie bez trudu, źle powiedziałem, ale gdyby się przyłożył, gdyby był ten cały czas front walki o sprawy polskiej wsi, to te 8 miliardów dodatkowo byłoby do wzięcia, a to są naprawdę no, znacząco różne pieniądze. Polska wieś mogłaby dzięki takiej o tyle większej pomocy naprawdę o wiele inaczej wyglądać. No, jak to się mówi po sportowemu, piłka jeszcze w grze. Walczymy
tak,
o to.
Właśnie, w jakiej sytuacji jesteśmy w tym momencie? Jak to wygląda?
Jesteśmy w takiej sytuacji, proszę ojca, że są jakby na stole dwie propozycje. To znaczy propozycja parlamentu 36 miliardów 300 milionów i propozycja rady, której jest polski rząd, bo rada to jest jakby zgromadzenie rządów poszczególnych krajów członkowskich. I ta propozycja Rady jest 28,5 miliarda. No i teraz będziemy starali się no, wyrwać, znaczy w tych negocjacjach jak najwięcej, żeby zbliżyć do tego poziomu, który parlament przyjął. Bo to musi być, to są negocjacje między parlamentem i Radą. No tylko teraz proszę ojca i telewidzów, no jak przekonywać tych naszych partnerów w tej dyskusji, że polskim rolnikom należy się więcej, skoro polski rząd z tej minimalnej puli tak się cieszy. Przecież wszyscy w Europie widzą, Ja się nie byłem, bo byłem na spotkaniu z rolnikami w Krobi, którzy się bronią przed budową kopalni w Wielkopolsce, ale w tym czasie było spotkanie z komisarzem Cioloszem w Jasionce na Podkarpaciu i tam słyszałem relacje z tego spotkania, no, że pan minister Kalemba no, kolejny raz już w obecności komisarza europejskiego zachwalał, jakie to dobre jest dla polskich rolników te 28 miliardów euro. No to jeżeli tego typu argumenty są w trakcie negocjacji podawane, no to przecież trudno będzie walczyć o te 36 teraz.
Zastanawiam się też, dlaczego, może to nie jest pytanie do pana mecenasa, tylko bardziej do premiera, czy na przykład no, nie wiedział, nie słyszał, czy nie ma takiego przepływu informacji, co państwo tam robicie w Europarlamencie, a jakie on ma plany. Nie wiem, czy mogę skierować do pana takie pytanie.
Proszę ojca, wszystko dobrze wiedział, bo o wszystkich działaniach, o tej batalii był informowany. Był pan premier Lech Kaczyński kilkakrotnie wysyłał listy w sprawie tego wyrównania dopłat dla polskich rolników. Wysyłał dwukrotnie, z tego co pamiętam, listy do premiera Tuska. Wcześniej jeszcze do wicepremiera Pawlaka jako lidera, byłego już prezesa PSL-u, ale wtedy no, współlidera koalicji rządzącej. Oni byli informowani o wszystkich działaniach. Byli informowani o poprawkach, które my, nasza grupa konserwatystów i reformatorów wnosiła, dlatego że Platforma i PSL w swojej frakcji, w tej wielkiej chadeckiej, nie mają wcale przebicia, żadnego przebicia nie mają. To my musieliśmy wnosić poprawki, które oni popierali. Korzystne dla Polski, dla polskich rolników. Także oni doskonale to wiedzieli. Ja myślę, że tutaj przeważył taka chęć PR-owskiego, tego propagandowego sukcesu. Oni po prostu przełożyli, oddali część pieniędzy rolniczych, które mogli wziąć i przełożyli je do tych funduszy spójności, które tak propagandowo, żeby to było te 300 miliardów tam. Wyszło 301, no pięknie tutaj wynegocjowali, ale to się odbyło kosztem, bardzo boleśnie kosztem polskiej wsi. I bardzo źle, dlatego że pieniądze na wieś są pewne. Polscy rolnicy, jeżeli są im przyznane, to oni je wykorzystają w Polsce i na polskie cele. Natomiast te z funduszy spójności, no, widzimy, co się dzieje z autostradami. Autostrady najdroższe w Europie, obce firmy je budują. Polskie firmy je budują, a obce firmy biorą
polskie
za to
firmy
pieniądze.
Bankrutują.
Polskie firmy budują, polskie firmy bankrutują, a kto inny bierze za to pieniądze. To też tak wygląda, więc całe te negocjacje budżetowe właśnie to jeszcze pokazują ten spektakl, to dzielenie tortu, które się odbywało na oczach całej Polski, prawda? To jest właśnie ten kompleks i to, co ja tak nazwałem polityka z godnością i polityka w uniżeniu prowadzona. Bo właśnie to, co ja obserwuję, to tę różnicę taką w podejściu politycznym polskich obecnych polityków, tych, którzy rządzą, a taki pewien standard europejski. Nikt w Europie tak nie chwali Unii. Nikt nie mówi, że jest tak, nam tak dobrze. To tylko w Polsce takie głosy się słyszy. Na przykład to, co wyprawiał minister rolnictwa w czasie euro, tych mistrzostw Europy. Wielkie, kolejne spoty telewizyjne i wychwalanie, jak to dobrze jest na polskiej wsi dzięki unijnym pieniądzom. No, czegoś takiego nigdy by nie powiedział francuski minister, hiszpański, włoski. Tego nie powiedzą posłowie z tych krajów. Oni raczej powiedzą, że jest rolnikom źle, trudno, że potrzebują większej pomocy. Ja ciągle słyszę narzekania na przykład posłów z Hiszpanii, polityków hiszpańskich, że jest tak fatalnie, bo są susze, bo rolnicy ponoszą straty, trzeba pomóc, trzeba tutaj organizować jakąś pomoc. Ciągle o tym mówią. Albo na przykład ten słynny problem, czasem wyśmiewany niesłusznie, krzywizny banana. Tak naprawdę to Hiszpanie poprzez te przepisy o krzywiźnie banana bronią swoich producentów bananów, bo mają ich sporo, na Wyspach Kanaryjskich zwłaszcza, przed importem bananów spoza Unii. Działają bardzo racjonalnie w obronie swoich rolników, swoich producentów. Wzorowo działają w tym kierunku. W Polsce tego zupełnie nie widać. W Polsce trzeba się przebijać przez mur takiej obojętności, czy właśnie takiej złej propagandy w uniżeniu prowadzonej. Proszę Ojca, ja tak przypominam sobie, jak zresztą chyba telewizowie też to doskonale pamiętają, jak prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński i zarzucano mu, że się angażował w sprawy naszych negocjacji w wielu sprawach, między innymi sprawy budżetu. Myśmy naprawdę bardzo dobry budżet wtedy wynegocjowali, kiedy był rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2006 roku, bo było zaangażowanie wszystkich sił i nie było takiej fety, nie było takiego święta wielkiego, propagandowego, jakiegoś popisu. A potem już, kiedy był rząd Tuska i świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński angażował, chciał się angażować w walkę o polskie sprawy w Brukseli, no to przecież było, że prezydent chce tu krzesła. Krzesło, samolot, wojna o krzesło, samolot. Była próba wyszydzania tego wysiłku, bardzo potrzebnego wtedy. No dzisiaj sami jeżdżą, niby negocjują, a warunki przywożą bardzo złe właśnie przez te takie uniżone negocjacje.
Też, no właśnie, to są sprawy takie ekonomiczne, ale jeśli chodzi o rolnictwo, ale też i dyplomacja nasza. Jak ona wygląda? Jak my się dyplomatycznie zachowujemy jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych w stosunku do Unii? Czy jest to właśnie z taką godnością zachowanie się, z takim honorem, czy też w uniżeniu?
No to takim przykładem był ten słynny, to chyba mój kolega często tutaj występujący, Zbigniew Kuźmiuk, powiedział hołd berliński.
Tak,
wtedy, kiedy minister Sikorski domagał się od Niemiec większego, silniejszego przywództwa w Unii Europejskiej. No więc no to przywództwo już zaczyna być bardzo widoczne. No Cypr ostatnio doświadcza tego przywództwa, kiedy no po prostu wymusza się już na rządzie, w tym wypadku niewielkiego kraju, no ale przecież suwerennego, żeby sięgnął do kieszeni swoich obywateli, to w sposób brutalny, łamiący wszelkie jakieś reguły w ogóle demokratycznego państwa czy społeczeństwa. No więc to jest pytanie, czy takie przywództwo panu Sikorskiemu odpowiada. No teraz słyszymy, że no my jesteśmy zabezpieczeni, nas to nie spotka. No ale przecież na wyścigi przecież podpisujemy pakt fiskalny. Niemiecki Bundesrat, czyli druga izba parlamentu niemieckiego, zastanawia się, kwestionuje pakt fiskalny, a w Polsce się go na wyścigi podpisuje. Że chcemy sobie, po prostu chcemy się podporządkować pewnemu dyktatowi już na przyszłość. No to jest ta polityka gorliwości tego rodzaju, to jest naprawdę bardzo zła. Chcemy siedzieć przy stole. To jest takie powiedzenie. Chcemy siedzieć przy tym głównym unijnym stole.
Chociaż bez głosu.
Chociaż bez głosu. No nie wiem po co, to chyba po to, żebyśmy mogli dostawać łatwiej te rozkazy odbierać bezpośrednio, żeby nie trzeba nas było gdzieś tam dalej szukać. To jak będzie ten polski premier siedział przy tym stole, to będzie mu można od razu powiedzieć, co ma robić, żeby mógł...
Żeby lepiej zrozumiał
rozkazy, które będą stamtąd płynąć. Jakoś Wielka Brytania nie chce przy tym stole siedzieć. Nie, odrzuca pakt fiskalny i bez zamiaru siedzenia przy tym głównym stole, bo broni swojej suwerenności. Jest pewna granica nieprzekraczalna, której Brytyjczycy nie zaakceptują. I myślę, że gdybyśmy bardziej brali przykład z takiej właśnie polityki, to moglibyśmy w tej Unii odnosić pewne korzyści. No, gdybyśmy Unię ograniczyli do wspólnego rynku, na którym no łatwiej jest, powiedzmy, prowadzić handel w interesie wszystkich, którzy na tym rynku operują. Gdybyśmy rzeczywiście korzystali z tego wyrównywania szans, które dają te unijne pieniądze, nie takie znowu wielkie, powiedzmy sobie szczerze, no to jakieś efekty by były. Natomiast no w tej chwili Unia Europejska przekształca się w taką organizację, no, w których silniejsi rozmawiają ze słabszymi w formie dyktatu. Na razie z Cyprem, wcześniej mieliśmy Grecję, no, która się tam jakoś broniła przed tym dyktatem, no ale to widać, że to będzie metoda narzucania słabszym państwom woli tych silniejszych. No, niby się ratuje Cypr, ale tak naprawdę pomaga się bankom i tym, którzy tam ulokowali swoje pieniądze w tych bankach, niekoniecznie Cypryjczykom, to nie tylko cypryjskie tam są pieniądze. No więc to jest polityka bardzo niebezpieczna i Polska powinna naprawdę się z tego otrząsnąć. Ja się obawiam, a nawet mam pewność, że obecnie rządząca w Polsce i Platforma, i PSL, i te otaczające ich elity nie są zdolne do myślenia w kategoriach pełnej suwerenności, bo oni są po prostu tak zaczadzeni tym serwilizmem unijnym, że oni nie potrafią powiedzieć nie w jakiejkolwiek sprawie.
A to ciekawe, bo na przykład Niemcy się wzmacniają swoje instytucje państwowe, tak aby one były nad tym prawem unijnym, miały jakoś prawo głosu, decyzji.
Niemcy, znaczy jakby z jednej strony własną pozycję w Unii budują, żeby można było narzucać poprzez Unię swoją wolę innym, ale z drugiej strony zabezpieczają się, żeby przypadkiem sami nie padli ofiarą w jakimś momencie tej unijnej tam większości i tych unijnych dyspozycji, więc oczywiście niemiecki Trybunał Konstytucyjny natychmiast się wypowiada w każdej kwestii właściwie takiej, która dotyczy tych pryncypialnych spraw w Unii, czy też właśnie jak teraz ostatnio Wyższa Izba, czy Druga Izba Parlamentu Niemieckiego, Bundesrat, bardzo, bardzo stanowczo, to też jest przykład. Tylko jeżeli wskazujemy, że Niemcy w jakichś sprawach osiągają swoje cele, to słyszymy wtedy w Polsce argument, ale Niemcy to są wielkie, Niemcy są największym płatnikiem. Znów powinniśmy im dziękować, że najwięcej płacą do unijnego budżetu. Rzeczywiście, nominalnie płacą najwięcej, ale płacą, bo najwięcej korzystają. Największa niemiecka gospodarka jest największa w Unii i ona dzięki wolnemu rynkowi najwięcej korzysta na tym obszarze. Więc tu powinno być takie podejście, że nikt nikomu nie robi łaski. Więc raz na zawsze powinno się skończyć z tym czapkowaniem takim w Unii. Bo inaczej to nie będziemy tam nigdy normalnie funkcjonować. Taka była polityka świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj prezydent w zasadzie nie istnieje jako podmiot w polityce europejskiej. Główną rolę odgrywa premier Tusk, ale jego polityka z kolei to jest taka polityka bycia poklepywanym. Fajnie, czy
tak,
przyjemnie.
Nagrody,
piękne
otrzymywał.
Nagrody. Tylko za co są te nagrody? Co za obronę polskich interesów narodowych? Ja obawiam się, że gdyby tak premierowi Cameronowi zaproponowali tego rodzaju nagrodę, to by się po prostu obraził. Bo co on by powiedział nad Tamizą u siebie, że za co on tę nagrodę dostał? Za obronę brytyjskich interesów? Chyba nie. Więc lepiej, żeby polski premier dbał o interes Polaków, o polską rację stanu, a nie nadstawiał piersi do cudzych orderów czy cudzych nagród.
Bo tak, mamy europosłów w Parlamencie Europejskim, ale też mamy polski rząd, który się włącza w różne negocjacje. I teraz kto ma, nie wiem, czy to pytanie jest takie właściwie postawione, ale kto ma większy wpływ na to, co się dzieje właśnie tam w Unii Europejskiej? Bo panowie jako i panie, państwo europosłowie, na co dzień tam debatujecie, obradujecie, załatwiacie różne sprawy. Ale mieliśmy tego przykład, przyjeżdża z polskiego rządu, przedstawiciel polskiego rządu, premier i zmienia. Czyli z tego widzimy, że rząd ma większy wpływ?
Proszę ojca, to jest, oczywiście, że jakby wyrazicielem woli państwa jest rząd przede wszystkim. Europosłowie mogą w tym pomóc, mogą stworzyć wspólnie z rządem pewien front walki o interesy państwowe, narodowe. Do tej pory to było tak, że trudno było w Europarlamencie wywalczyć choćby jeden cent więcej niż chciał rząd. Tym razem tak się stało właśnie w sprawach rolnictwa. To jest wręcz, powiedziałbym, taki precedensowy przykład, że my w Parlamencie Europejskim uzyskaliśmy dla Polski o te 8 miliardów więcej niż chciał rząd. I obawiam się, że rząd w dużej mierze ten sukces zmarnotrawił właśnie swoją uległością. Rząd jest decydującym graczem w tym wszystkim, bo ja też słyszę wielokrotnie, dobrze, ale wasz rząd... Nie, pan ma rację, rzeczywiście, polskim rolnikom należą się równe prawa, polskim rolnikom należą się większe pieniądze, ale rząd polski zajął inne stanowisko. Tu Tutaj w przypadku te 8 miliardów więcej jest między innymi dzięki temu, że one były przygotowane dużo wcześniej, już jakby stanowiska polityczne. Głosowanie było teraz i już ta decyzja rządowa sprzed miesiąca nie miała na to takiego wpływu, no ale ona będzie miała wpływ później, także no, rząd nam bardzo dużo zepsuł, bardzo dużo. Dlatego ja tutaj no, mocno przeciwko temu protestowałem. To jest naprawdę poważna sprawa, to, że rząd tak zaniżył pułap oczekiwań, nie wykorzystał politycznej możliwości, która przed nami stała. To no, trochę zmarnował nam naprawdę wielką pracę.
Czyli z jednej strony jesteśmy postrzegani jako kraj z godnością, bo jeżeli stawiamy twarde warunki, jeżeli potrafimy się jakoś umówić też z innymi europosłami z innych krajów, odnośnie na przykład tych dopłat dla rolników, czyli tutaj było 42 miliardy, walczyliśmy o to, przyznano 36,3, tak?
Tak.
Z jednej strony patrzą na nas z godnością, że jesteśmy godnym takim graczem, ale z drugiej strony przyjeżdża rząd i obniża tą, nie wiem, nazwalibyśmy godność.
Nie no, proszę ojca, to ja już powiem taki, no, że zdradzę trochę takiej kuchni tej parlamentarnej, ale mówiłem o tej rozmowie z tym portugalskim posłem, zresztą socjalistą, tak jak wspomniałem, czyli trochę politycznie jakby przeciwstawne bieguny, no ale normalnie rozmawiający polityk i rozumiejący sprawy. Tym bardziej, że akurat no to się może dobrze składało, że Portugalia, jego kraj, jako jedyny z tych starych krajów był i jest trochę w podobnej sytuacji do Polski. Oni też mają zaniżone dopłaty. To się to historycznie tak ukształtowało, że oni mają też dosyć niskie, najniższe z wszystkich starych krajów. Dlatego on był taki dość otwarty na rozmowę w tych sprawach. No i mówiłem o tym, że właśnie ja mu też powiedziałem, że to jest najważniejsza, kluczowa dla Polski sprawa, wyrównanie dopłat bezpośrednich. W innych sprawach możemy tu różne kompromisy zawierać, ale w tej sprawie powiedziałem, ja pod żadnym kompromisem się nie podpiszę. Tak długo, jak nie będzie pełnego wyrównania dopłat, to ja się no, nie zgodzę na żaden kompromis, to będzie beze mnie po prostu ten kompromis. I tak było, do końca taką postawę zatrzymywałem, chociaż mówię, to miało wpływ, że on no, pewne ustępstwa zrobił w tym swoim raporcie. No, powiedział, że no, nas nie może pełnego, ale częściowo poprawimy warunki i tak się stało. Po tym szczycie w Brukseli, kiedy rząd się zgodził na te 28 miliardów, pan Capoulas Santos, no po imieniu jesteśmy, bo tam większość europosłów, tych, którzy w Komisji Rolnictwa pracują, często jesteśmy ze sobą, dobrze się znamy, spotkał mnie i mówi, Janusz, co się stało? Dlaczego się polski rząd zgodził na takie warunki? Dlaczego polski rząd oddał tak dużo? On był autentycznie zdziwiony, jakby może nie jego sprawa bezpośrednio dotycząca, ale na tym korytarzu tak do mnie powiedział, nie rozumiał tego. Mnie było bardzo trudno to wytłumaczyć. W oficjalnych dokumentach Parlamentu Europejskiego po tych negocjacjach jest taki analityczny ośrodek w Parlamencie Europejskim, który natychmiast przedstawia posłom takie no, bardzo dokładne, wnikliwe analizy ekonomiczne i również analizy tych wyników tego szczytu. No i tam jest jak, przepraszam, no jak W napisane. Niemcy, Polska w takiej kolejności. Niemcy, Polska i Włochy najwięcej straciły. No tylko, że Niemcy musiały stracić trochę, bo miały bardzo dużo wcześniej. Włochy podobnie. A Polska, która miała poniżej, była daleko poniżej średniej. Dlaczego Polska w tym towarzystwie straciła? No on mi też pokazuje, no zobacz, no Polska tyle straciła. Więc dziwią się politycy z innych krajów takiej tak daleko idącej uległości. Natomiast w Polsce, no świetnie, znakomicie, sukces. No naprawdę trudno i to jest no, pewien paradoks polega na tym, że mnie jest łatwiej przekonywać tych polityków, z nimi rozmawiać, z Francuzami, z Włochami, z Brytyjczykami, zwłaszcza z tymi Brytyjczykami, którzy znakomicie z nami współpracują w sprawach rolniczych, znakomicie. Zresztą tutaj ja pamiętam, była taka bardzo ważna konferencja w 2010 roku, jeszcze chyba na parę dni przed katastrofą smoleńską, przed tragedią smoleńską. I był brytyjski poseł Neil Parish, bardzo ważny polityk z Izby Gmin, w tej chwili kiedyś w Europarlamencie. który deklarował tutaj wprost, że będziemy, rozumiemy polskich rolników. To było w Toruniu na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Taka konferencja pod tytułem Jeszcze polska wieś nie zginęła, ale czy nie zginie? Prawda? Martwiliśmy się wtedy już i przygotowywaliśmy ten front obrony polskiej wsi. I to się w parlamencie świetnie sprawdziło. Świetnie się sprawdziło. Ja byłem w takiej trochę kłopotliwej sytuacji, proszę ojca, bo ten raport, który dawał Polsce 36,3 miliarda euro, ja w Komisji Rolnictwa głosowałem przeciwko niemu. Głosowanie było w styczniu, bo nie było tych 42 miliardów, nie było pełnego wyrównania dopłat, więc na zasadzie pewnej demonstracji głosowałem przeciwko. Ale jak Donald Tusk w lutym przywiózł ze szczytu w Brukseli 28 miliardów, to ja dwiema rękoma głosowałem za tym raportem już w Parlamencie Europejskim, no bo to było widać, że to, co wywalczyliśmy w parlamencie, te 8 miliardów więcej niż uzyskał rząd, no to w tych warunkach jest znakomity wynik, choć w dalszym ciągu niesprawiedliwy, bo wyrównania dopłat dalej nie ma.
Tak się zastanawiam, czy można by było podpowiedzieć naszym rządzącym, tych, którzy mają wpływ na politykę zagraniczną, no jakieś takie porady, dobre porady, i co powinniśmy czynić jako ci, którzy są przedstawicielami naszego narodu, aby nas rzeczywiście postrzegano jako ludzi godnych. Polska to jest taką godnością, z taką twarzą, z wyprostowaną głową, podniesioną.
No właśnie, przede wszystkim zachowywać się normalnie. To znaczy, no to jest pewien miejsce, gdzie się po prostu walczy o swoje sprawy. Tam po prostu nikt się nie wstydzi mówić kategoriami interesu narodowego. Nikt się tego nie wstydzi. Mówi się o tym, czego chcą. Poseł z Hiszpanii mówi o problemach rolników hiszpańskich, poseł włoski mówi o problemach rolników włoskich. Znajdujemy często wspólny jakby mianownik dla tych interesów i na przykład świetnie nam się współpracowało z posłami włoskimi w sprawie plantatorów tytoniu. Włochy i Polska, największe kraje, gdzie jest najwięcej uprawy tytoniu. Trzeba było wielką batalię stoczyć, żeby obronić tych plantatorów, no bo jest walka z paleniem papierosów, no to trzeba stłamsić plantatorów tytoniu, tak jakby od tego zależało palenie papierosów. No nie od tego zależy. Jak się zniszczy naszych plantatorów, to tytoń się zaimportuje i będzie się dalej produkować papierosy. Nie w tym sedno sprawy. I udało nam się wtedy, dobrze współpracując, wprowadzić dopłaty dla plantatorów tytoniu, a teraz w tym budżecie, to była taka no, dobra wiadomość, że udało nam się obronić te płatności dla tytoniu. I tu ciekawe, to też przykład takiej dobrej współpracy z Brytyjczykami. Oni są bardzo stanowczo przeciwni w ogóle tam popieraniu tytoniu, Brytyjska Partia Konserwatywna. Ale zrozumieli nasz postulat, że to jest dla Polski ważna sprawa i oni nawet z nami razem zgłosili poprawkę. Głosowali potem przeciwko, żeby ze swoimi wyborcami nie mieć problemu, ale umożliwili nam wniesienie tej poprawki i przeforsowanie jej, no bo poparli nas inni wtedy z innych krajów. Także to jest, trzeba jasno wyrażać swoje interesy, nie uprawiać propagandy fałszywej. No trzeba trochę narzekać, to znaczy to trzeba mówić to, co boli ludzi, a nie robić spektakle propagandowe. Przecież ludzi tak wiele spraw boli i trzeba po prostu wyrażać ich uczucia. Ja pamiętam okres jeszcze, to było w tamtej kadencji Parlamentu Europejskiego, kiedy mówiliśmy no, właściwie na każdym posiedzeniu. To jeszcze świętej pamięci poseł Filip Adwent, którego pewnie znakomicie pamiętają telewidzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja. Zacny człowiek, który no, krótko po roku kadencji zginął w tragicznym wypadku wraz ze swoją rodziną, z członkami swojej rodziny. To on był jednym z pierwszych, który mówił. Poseł Tomczak też, który jest znany. Mówiliśmy o tym w Komisji Rolnictwa. Owoce miękkie, bo to Polska, taka specjalność w Unii Europejskiej, truskawki, maliny, pomóc tym rolnikom, żebyśmy zachowali ten sektor. Udało się to osiągnąć, ale to trzeba było naprawdę na każdym posiedzeniu mówić, jest źle, trzeba poprawić sytuację. Normalnie, naturalnie się zachowując, walcząc o swoje, można wiele osiągnąć. Nie chcę tutaj jakby przeceniać i znowu propagandy sukcesów w Parlamencie Europejskim uprawiać, ale naprawdę wiele rzeczy się udało poprzez taką konsekwentne wyrażanie naszego interesu narodowego. No bo jak się pojedzie i mówi się, jest nam tak dobrze, no to ktoś powie, no może wam jest za dobrze, to może trzeba wam trochę ująć, żebyście tak dobrze nie mieli. Więc tak się zachowuje polski rząd. Propaganda, propaganda, jeszcze raz propaganda. Część ludzi to bierze za dobrą monetę, ale mam nadzieję, że coraz mniej.
Również zapraszamy Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, że naszym gościem jest pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, a rozmawiamy na temat Polski w Unii Europejskiej, z godnością czy w uniżeniu. Już wyświetlają się na Państwa ekranach numery telefonów, na które zapraszamy, aby telefonować i włączyć się w nasze rozmowy niedokończone. Tak rozmawiamy i tak, z jednej strony przerażenie bierze, mnie osobiście bierze przerażenie, dlaczego tak jest, dlaczego pozbawiamy się takich szans, które są wypracowywane powoli, w cierpliwości, w rozmowach, różnymi jakimiś drogami dyplomatycznymi, a z drugiej strony i też jakaś nadzieja na to, że jednak jest szansa, że jednak jesteśmy słuchani w Unii Europejskiej, chociażby przykład tych wynegocjowanych przez pana, przez pańskich kolegów 36,3 miliardów na rolnictwo.
Tak, no to znaczy myślę, że szanse są. Naprawdę jesteśmy postrzegani zupełnie normalnie. To nie potrzeba mieć żadnego kompleksu, że Polacy to są, nie wiem, jacyś gorsi, że jakaś Europa jest normalna pod tym względem i wystarczy się zachowywać normalnie, bez jakichś tutaj niepotrzebnych gestów uniżenia. Trzeba oczywiście utrzymywać dobre relacje, bo to wiele się też zawiera w takich normalnych, międzyludzkich relacjach. Normalnie rozmawiać, normalnie wyrażać swoje interesy i można naprawdę, naprawdę osiągnąć wiele. No, ja myślę, że tutaj to złe reprezentowanie Polski przez polski rząd, a ono no, na wielu etapach było złe. Prezydencja, warto wspomnieć.
No właśnie,
2011 rok. No to jest taki moment, na który kraje czekają. No jest 27 krajów, czyli raz na 13, bo to półroczna prezydencja, więc raz na 13,5 roku w tej chwili się to może zdarzyć. Na 14 lat, bo dochodzi Chorwacja. No jest ten moment, że kraj może przynajmniej mieć wpływ na to, jakie sprawy w tym momencie są na tej agendzie tak zwanej, czyli są na porządku dnia dyskusji. No to w Polsce od razu rząd Platformy i PSL-u przyjął założenie, że nie można tutaj wprowadzać takich polskich tematów, bo to nie wypada, bo my jesteśmy Europa, teraz Polska odpowiada za całą Europę, więc my nie możemy tych tematów proponować, które bezpośrednio Polski dotyczą. I na przykład rolnictwa nie wpisali jako swojego priorytetu. Taka europejskość na pokaz. Którykolwiek kraj sprawuje prezydencję, to natychmiast wprowadza tematy, które leżą w jego obszarze szczególnych zainteresowań. Polska tego nie zrobiła, jako chyba zupełny wyjątek. No a w kraju to jest przedstawiane jako, no to jest pewna taka gra, że proszę bardzo, tu mamy proeuropejską platformę obywatelską, no a tutaj taki jakiś antyeuropejski Prawo i Sprawiedliwość, która jest no, przeciwna Europie, czy nic podobnego. No, tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj reprezentuje tę opcję, która w najlepszy możliwy sposób służy interesom Polski w Europie. Bo po prostu wyraża polską rację stanu. Jasno, bez ogródek, bez fałszywej gry i bez takiego właśnie uniżenia, które szkodzi, bo z takimi uniżonymi to się tam nikt nie liczy.
I za tym idą konkretne liczby, a my już witamy pierwszego telewidza, a pierwszą osobę. Bardzo proszę.
Królej nam Chryste. Zawsze Benedykt z Borów Tucholskich się kłania. Pozdrawiam pana mecenasa i ojca w studio. I ja mam taką sugestię, to znaczy takie pytanie. Z tej propagandy goebbelsowskiej, jak ja ją nazywam, bo Goebbels mówi, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Czy jest w Polsce takie prawo, jeżeli konkretne fakty, o których się mówi, a o których premier mówi inaczej, wręcz oszukuje naród, czy to się nie kwalifikuje pod Trybunał Stanu? Bo naprawdę to już jest przesada. Jeżeli teraz było spotkanie Platformy Oburzonych, no to premier to zignorował, no bo stwierdził, że oni chcą tylko go pozbawić stołka premiera, nic poza tym. Ale druga sprawa. Tu pan europoseł, pan mecenas mówił o polskiej dyplomacji. Ja uważam, że z tego, co się słyszy i widzi, to polskiej dyplomacji takiej konkretnej chyba w ogóle nie ma, która działa dla dobra Polski i poza Polską w ambasadach, w konsulatach. No ja tu dzisiaj słuchałem akurat wystąpienia pana Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, i odpowiedź kilku posłów na jego exposé, ale to jest bardzo zastanawiające. I myślę, że przyjdzie taki czas, że prawda zwycięży i że naprawdę Polska się obudzi. Ale wracając do tych kłamstw premiera i jego ministrów, którzy wręcz cyfry zmieniają i wmawiają narodowi, to nie jest prawdą. Czy to się nie kwalifikuje pod Trybunał Stanu? Bo wiem, że w każdym innym kraju normalnym to już dawno taki pan minister czy pan premier by nie był na swoim urzędzie. Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy.
Dziękuję. Znaczy, no ja bym może nie sięgał aż do takich mocnych armat w naszej dyskusji. Trybunał Stanu jest zarezerwowany dla takich sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakąś albo z przestępstwem ewidentnym, albo z jakąś taką jawną zdradą interesów narodowych. No tu raczej mamy do czynienia z niekompetencją, z nieudolnością. Tak ja przynajmniej to odbieram. Nie wchodzę w skórę tych ludzi, którzy się tak zachowują. Mamy do czynienia z ekipą niekompetentnych ludzi, ale takich też troszkę manipulatorów, przy pomocy obłudy próbują to rzeczywistość zamazać. Dlatego, że na przykład to mówienie o tych liczbach, że to, co premier Tusk mówił, 28 miliardów, to jest więcej niż mieliśmy wcześniej na rolnictwo. I to jest, można powiedzieć, w pewnym minimalnym ułamku prawda, ale prawda tylko taka, że jest więcej, o tam chyba pół miliarda, dlatego, że w poprzednim okresie, w tym, który jeszcze trwa, 2007-2013, ta pomoc dla rolników była niepełna. Ona wzrastała 40%, 50%, 60%, 70%, aż do 100%. Czyli to był okres taki przejściowy, niepełnej pomocy. Ja tu w telewizji Trwam pokazywałem w programie rolniczym swego czasu ten wykres cały, objaśniałem to. A oni, to zostało przemilczane. Nie mówią prawdy, że to nieporównywalny okres, bo niepełny. No i mówią, teraz jest więcej, bo wtedy było trochę mniej. Ale nie mówią już, że w wyniku tego, co podpisali, to polscy rolnicy prawie miliard euro w każdym roku stracą, bo spadnie poziom finansowania rolnictwa. To tego już nie mówią. Manipulują liczbami, statystyką. Trybunał Stanu, ja jestem jakby, rezerwowałbym go dla innych sytuacji. Nie wykluczam, że po przejęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość trzeba będzie oczywiście przejrzeć wszystko, co było robione poprzednio, na przykład prywatyzacji, czy cały szereg było afer, które tak bardzo mocno uderzyły w Polskę, w życie Polaków. I raczej w tych sprawach bym poszukiwał odpowiedzialności, a za propagandę po prostu trzeba... Dobrze, że mamy telewizję Trwam, możemy to odkłamywać, Radio Maryja, i możemy tę propagandę odkłamywać. Słowo przeciw, czy trzeba walczyć słowem przede wszystkim. Prawdą przeciw kłamstwu.
Tak, mamy kolejną osobę, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca prowadzącego i pozdrawiam pana mecenasa, pana posła. Moje imię jest Ela z Małopolski. przysłuchuję się tej rozmowie i nie tylko tej, bo zastanawia mnie tylko jedno, panie pośle. Podkreślamy ciągle, wielu posłów podkreśla, że rząd popełnia błędy. Wydaje mi się, że to nie jest błąd na błędy. To nie są błędy. Oni nie popełniają błędów żadnych. Oni mają program zniszczenia kraju, zniszczenia, zrujnowania Polski kompletnie. To jest ich cel i robią to wyjątkowo bardzo sprawnie i bardzo szybko. I należałoby sobie otwarcie powiedzieć i o tym mówić. To nie są błędy, bo jeżeli rząd występuje przeciwko swojemu narodowi, interesom własnego narodu, to jest to rząd propolski, czy jest to rząd antypolski? Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No padają mocne słowa z pani tutaj. Ja zresztą spotykam się z takimi słowami. Dużo jeżdżę w różnych miejscach w Polsce i słyszę tego typu mocne oceny tego, co się dzieje. Każdy ma prawo do takiej własnej oceny. No, jako polityk, jako prawnik też muszę szczególnie ważyć słowa, więc jeszcze raz powtórzę. Ja widzę bardzo wiele błędów w działaniu tego rządu. Takich błędów, które no, bardzo szkodzą Polsce. Mówiłem tutaj o przykładzie rolnictwa, ale to można znaleźć także wiele innych. No, zakładam, że to nie jest jednak jak wynikiem jakiejś już rzeczywiście świadomej zdrady. No, mam dopóki nie będę miał jakichś bardzo poważnych na to dowodów, to nigdy takiego zarzutu jednak nie powiem. No, musimy ważyć też słowa, żebyśmy zbyt się w Polsce nie skonfliktowali. Zło trzeba nazywać, że jest złem. To, co szkodzi Polsce, trzeba pokazywać, trzeba o tym mówić. No, ale jesteśmy Polakami, żyjemy też w jednym domu, więc żebyśmy zbyt mocno nie skoczyli sobie do gardła. To trzeba też mieć na uwadze.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana europosła. Panie europośle, no ja bym nie chciał, znaczy pan jakby w defensywę przeszedł po głosie naszej słuchaczki, że to nie jest zdrada, że to... Ja bym może też nie nazwał tego zdradą, ale to jest pewien celowy plan. Ja tu z Niemiec po ponad 30-letnim pobycie widzę strategię koncernów niemieckich. Ten tak zwana polityka Drang nach Osten, ona jest kontynuowana od czasów Bismarcka, tylko różnymi metodami. W tej chwili ten związek niemiecko-rosyjski, jeśli chodzi o gospodarkę i tak zwane zagospodarowane terenów wschodnich, to jest dawne terytorium Związku Sowieckiego, czyli Ukraina, Białoruś, Republiki Bałtyckie, jest pewien podział interesu. Jeśli chodzi o Polskę, no Niemcy mają praktycznie do Bugu jakby wyłączność. To, co Francuzi mają tak zwaną tą flankę południową, północną Afrykę i południe pod wpływem koncernów francuskich. Francuzi też próbują wchodzić do Europy Wschodniej, do Polski, koncern EDF i tak dalej. Ale dam panu przykłady. Wiem, że w tym roku dojdzie do prywatyzacji polskiej grupy energetycznej. Polska, rząd jeszcze chce dywidendę ściągnąć, natomiast pozbędzie się pakietu kontrolnego i tu wejdzie RWE, Vattenfall i inne koncerny. Francuzi nadal nie zrezygnowali ze sprzedaży nam 4 bloków elektrowni atomowej, pomimo że jest niby w tej chwili gra między ewentualnym eksploatacją gazu łupkowego a energią atomową i rząd się waha w cudzysłowie, ale Europa, tak zwana zachodnia i ta instytucja Unia Europejska pod przewodnictwem Niemiec, widzimy jaki dyktat wobec Cypru był teraz w sprawach narzucania polityki, gdzie dzisiaj się mówi o tych sprawach, że jest ta sprawa związana z tym, że sprawę Cypru podyktowała pani Angela Merkel, żeby opodatkować, wejść na konta, co jest skandalem już tutaj jakby tematem dnia jest na konta prywatne do banków i ubezwłasnowolnicy. To samo się dzieje, jeśli chodzi o politykę energetyczną, politykę gospodarczą z przemysłową Niemiec, nie mówiąc o rynkach zbytu, który jest opanowany. I według mnie Unia Europejska jest pewną przykrywką. Te rzeczy, które dostajemy, to są pewne ochłapy w porównaniu z tym, co Unia Europejska, patrz, głównie Niemcy i Francja, skorzystały na rynku polskim, zagospodarowaniu w cudzysłowie jego, w ostatnich 20 kilku latach. Przecież to, co my dostaliśmy, to jest te ostatnio, to ma być koło 80 miliardów euro w ciągu następnej, że tak powiem, okresu 2014-2020, to jest ułamek tego, co skorzystały firmy i państwa zachodnie na eksploracji rynku polskiego. Tania siła robocza, wejście na rynek ich artykułami i polityka dumpingowa. Także no wiele bym mówić, ale głównie chciałbym panu zwrócić uwagę na Polska Grupa Energetyczna i PZU, które właściwie w tym roku po, że tak powiem, wydaniu dywidendy, podziału dywidendy, PZU przechodzi w ręce koncernu Allianz, który jest właściwie potentatem na rynku ubezpieczeniowym tylko w Europie. Także to były moje uwagi. Dużo było mówić, ale daję panu to
rozumiemy,
jako
podmyślenie.
Także szczęść Boże, kłania się szczęść Marek Boże. Z Bawarii.
No, pan Marek nie pierwszy raz pojawia się z bardzo ciekawymi przemyśleniami. Podzielam pana też stanowczo, ale uargumentowany pogląd. My się musimy bronić przed poddaniem Polski pod władzę obcego kapitału. Tej wrażliwości na to zupełnie nie ma obecna ekipa, która uważa prywatyzację za swój cel w ogóle, sprzedanie, prywatyzacja ładnie się nazywa, wyprzedaż Polski. Zredukowanie państwa do jakichś minimalnych funkcji to jest rzeczywiście pewna wizja, którą ta ekipa realizuje. Z drugiej strony jest program Prawa i Sprawiedliwości, który wyklucza prywatyzację najważniejszych sektorów państwa. Jeszcze mamy tę energetykę, którą, no, jeżeli się nie zdąży rzeczywiście, to oni to sprzedadzą oczywiście. No co zrobimy? No, na razie Prawo i Sprawiedliwość jest opozycją, która nie decyduje o tym, co dzieje się w państwie. Tylko przypomnę, że jeśli chodzi właśnie o tą sprzedaż, to majątku narodowego, to przez 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości nie był sprzedany praktycznie żaden polski zakład. Były wyprzedawane tylko niewielkie jakieś udziały, na które państwo i tak nie miało wpływu. Właściwie prywatyzacji nie było, za co była krytykowana bardzo wtedy. Znaczy rząd Jarosława Kaczyńskiego był bardzo krytykowany. Natomiast no tutaj pan no, trafnie zdiagnozował sytuację. Między innymi to jest ta ekspansja na kapitału dotyczy też również, warto było o tym powiedzieć, polskiej ziemi. W 2016 roku kończy się okres ochronny polskiej ziemi, na sprzedaż polskiej ziemi. Już wiemy, co się dzieje. Rolnicy zresztą protestują, mają tu pełne podstawy do tego, że jest wyprzedaż na tak zwanych słupów, czyli podstawionych niby polskich właścicieli, a tak naprawdę kryją się za nim właściciele z innych krajów, no głównie niemieccy. I to będzie bardzo poważny problem, jeżeli nie położymy temu jakiejś tamy zdecydowanej, a jest konkretny projekt. Prawo i Sprawiedliwość wniosło projekt ustawy chroniącej polską ziemię przed wykupem przez spekulacyjny zagraniczny kapitał. Moim zdaniem dobry projekt, i który powinien być przyjęty. No zobaczymy, jaka będzie tutaj, czy będzie wola po drugiej stronie. To też taki test prawdy na temat poczucia interesu narodowego. Jak się zachowa, a na Platformę to specjalnie nie liczę, no ale jeszcze jakieś resztki nadziei mam, jeśli chodzi o PSL. Czy poprze ten projekt, czy nie. Zobaczymy. No to jest próba naprawdę za ochrony przynajmniej polskiej ziemi, bo tak naprawdę kończą się już, przemysł jest w większości wyprzedany, jeszcze została ta energetyka bardzo ważna, no ale mamy jeszcze polską ziemię i polskie lasy, polski majątek narodowy, który trzeba za wszelką cenę ochronić. No ci którzy obecnie rządzą...
Nieruchomości, które też są już wyprzedawane przecież.
A które są też wyprzedawane, tak. No to jest naprawdę... No, ciągle jeszcze jest w Polsce co ratować. Ciągle jeszcze jest ta polska substancja narodowa, którą można ochronić, no ale pod warunkiem, że Polską będą rządzić ci, którym na tym zależy, a nie ci, którzy uważają, że trzeba wszystko sprzedać i kłaniać się obcym.
Bardzo proszę. Hello?
Hello?
Tak, jesteśmy na antenie. Telewizja Trwam.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i pana posła. Mam takie pytanko.
A kto się z nami połączył?
Halo?
Kto się z nami połączył? Możemy znać pana imię?
Alfons.
Bardzo proszę.
Mam takie pytanko. Czy ile Polska daje w składce do kasy Unii, a ile, powiedzmy procentowo, a ile otrzymuje w składkach tam różnej pomocy dla naszego kraju? Jaka to jest właśnie wielka suma w procentach?
Znaczy, ja mogę
podać tak z pamięci kwotowo według, bo śledzę raporty Najwyższej Izby Kontroli na ten temat, to gdzieś tam około 13 miliardów złotych płacimy tej składki. No a według tych wyliczeń gdzieś 20 kilka miliardów, może 30 uzyskujemy z budżetu Unii, czyli jest nadwyżka. To się tam rozkłada na różne lata, więc to też te statystyki podawane są często mylące, ale mniej więcej no 2,5-3 razy tyle, co w stosunku do składki otrzymujemy, tylko że to trzeba też liczyć pamiętając o tym, że duża część tych pieniędzy unijnych, które do nas trafiają, no to jest albo wykorzystywana na takie cele, które niekoniecznie są dla nas akurat najbardziej potrzebne, różnego rodzaju szkolenia, doradztwo, które sporą część tych pieniędzy pochłania, a także, że no, inwestycje, które są realizowane za te pieniądze, bardzo często są realizowane przez firmy zachodnie, choćby inwestycje drogowe, które korzystają tak naprawdę z tych pieniędzy i duża ich część wraca do tych, od których ich, znaczy no, niby dostajemy więcej, a w rzeczywistości dużą część tych pieniędzy oddajemy. Ja myślę, że to rzeczywiście przesadnie się mówi o wielkich efektach tych unijnych pieniędzy. To są naprawdę nie takie duże pieniądze. Cały budżet Unii Europejskiej, ten prawie 1 bln euro na 7 lat, to jest 1% produktu krajowego brutto. Natomiast kontrola, która za tym idzie, to jest poddanie prawie całego ustawodawstwa wymaganiom unijnym. No to jest ostatnio kontrola budżetu, już pakt fiskalny, czyli nadzór nad budżetem, no czyli tak naprawdę pełna kontrola państwa przez podmiot zewnętrzny, jakim jest Unia Europejska. Także to nie jest, rzeczywiście takie funkcjonowanie w Unii Europejskiej jest, no nie jest dobre, no tak delikatnie mówiąc. Za dużo władzy, za mało pieniędzy. Za dużo oddaliśmy suwerenności, za zbyt małe efekty finansowe.
Może zrodzić się takie pytanie, a mianowicie jaka jest różnica pomiędzy tymi cyframi, które pan mecenas podał, a na przykład tymi wynegocjonowanymi przez pana, czy przez pańskich kolegów wcześniej jeszcze, na ten wcześniejsze lata, bo tutaj mówiliśmy dosyć wielkie liczby, a tutaj pan podaje takie, te, które realnie wpływają do nas. To o to chodzi, tak pan mówi teraz w tym momencie.
Tak,
o
tak.
O tych, którzy realnie rocznie wpływają do naszego państwa.
Znaczy, ponieważ to jest tam, te liczby mogą być w wielu przypadkach mylące. Właściwie to tak powiem, bardzo trudno się doszukać pełnej odpowiedzi na to pytanie, jak to jest z tymi unijnymi pieniędzmi, ponieważ to one są wydawane z takim, rozliczane z dwuletnim opóźnieniem, jeszcze to są te wieloletnie projekty, więc to tak różne statystyki są podawane, które mogą tutaj zaciemniać obraz rzeczywistości. No ale jeżeli powiem, że to jest mniej więcej w proporcji 1:3, no czyli za każde jedno euro wpłacone do unijnej kasy dostajemy mniej więcej 3 euro, no to będzie blisko prawdy.
A długo będzie trwała taka sytuacja, bo na przykład jeśli chodzi o ziemię, no to w 2016 mija ten termin ochrony polskiej ziemi, a czy są jakieś dokumenty, przepisy, które mówią, jak długo taka sytuacja Polski będzie trwać?
jeśli chodzi o ziemię, to tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, bo nas czeka prawdziwa batalia o to i to będzie naprawdę duży konflikt, bo my od 2016 roku nie będziemy mogli wprowadzić, już stosować innych zasad dla Polaków, dla Niemców, dla Francuzów, dla Szwedów. Po prostu każdy z tych 500 milionów mieszkających w Unii Europejskiej będzie miał jednakowe prawo kupowania ziemi w Polsce. I tego nie zmienimy, chyba że wyjdziemy z Unii Europejskiej, ale dopóki w niej będziemy, to musimy już te równe zasady wprowadzić. Ale możemy wprowadzić, to wyraźnie wynika z przepisów traktatowych, no takie zasady surowe, równe dla wszystkich, ale żeby mógł kupować tylko prawdziwy rolnik, który gdzieś tam blisko mieszka, w pobliżu, no de facto będzie to premiowanie, preferowanie polskiego rolnika. Tak jest na przykład we Francji. Każdy może kupić francuską ziemię rolną pod warunkiem, że od pokoleń jest rolnikiem francuskim. I niby każdy, teoretycznie każdy obywatel Unii może tam kupować ziemię, ale poza Francuzem nikt nie kupi. I to samo chcemy zrobić w Polsce, więc trzeba się przed tym po prostu zabezpieczyć i tej ziemi bronić. To jest jedna z kluczowych spraw w Unii Europejskiej w tej chwili. Powiedziałbym ważniejsza niż ten budżet, bo my tak ciągle mówimy o tych miliardach, które nie są wcale takie wielkie. To słyszę tutaj dzisiaj kolejne wypowiedzi, gdzieś tam premier Tusk powiedział, jakieś szansa na cywilizację, czy zdaje się, że nie, przepraszam, minister Sikorski, bo przedstawiał dzisiaj ocenę polityki zagranicznej, sprawozdanie z polityki zagranicznej, szansa na wielką cywilizacyjną zmianę w Polsce. No nie przesadzajmy. Te pieniądze mogą w jakimś tam stopniu pomóc, ale cywilizacyjna zmiana, rozwój Polski w zdecydowanej większości zależy od tego, co sami wypracujemy, a nie od tego, co ktoś tam nam jedną ręką da, drugą zabierze.
Jeszcze jest kwestia wykorzystania, tak?
Jeszcze kwestia wykorzystania, tak, no to jest... No nawet, proszę ojca, te pieniądze rolnicze, to o tym się nie mówi, ale no przecież po to, żeby wypłacić właścicielom półtora miliona gospodarstw, tę unijną pomoc, jest stworzona wielka agencja, w której pracuje 12 tysięcy ludzi, wielki system komputerowy obsługiwany za setki milionów złotych rocznie. No także to koszty są, tam gdzieś patrzyłem, to mniej więcej z każdej tej rolniczej złotówki to 10 groszy jest urywane na koszty tej wielkiej biurokracji. Także to też jest, trzeba o tym pamiętać, że nie wszystkie te unijne pieniądze to w całości trafiają do tych, do których powinny trafić. Ale ta sprawa ziemi, to jeszcze raz chcę podkreślić, że ona jest o wiele ważniejsza od tego problemu, czy budżet będzie tam o miliard większy, czy o miliard mniejszy. My musimy naprawdę ochronić polską ziemię i ja się obawiam znów, że jak wprowadzimy te surowe zasady, jeżeli się uda przeforsować tę ustawę, która leży w Sejmie od 2 miesięcy, projekt Prawa i Sprawiedliwości, cięższa będzie batalia u nas tutaj z naszymi przeciwnikami, z naszymi Europejczykami niż z tymi w Brukseli czy tam gdzieś, bo oni się zgodzą, Francuzi nie będą dyskutować, powiedzą, że no dobrze, no takie zasady są we Francji, bo u nich są takie zasady. No może, nie wiem, na przykład Duńczycy, bo ja znam taką sprawę, to jako ilustrację pewną do tego problemu. Już teraz w Polsce niby nie wolno kupować ziemi, tylko Polak może kupić. Ja znam taką sprawę, gdzie ziemię kupuje spółka, w której 51% udziałów ma Polak, traktorzysta, a to jest 370 hektarów ziemi. Polski traktorzysta ma 51% udziału, bezrobotny, a dwóch Duńczyków ma 49% udziału. Taka spółka kupuje ziemię. No oczywiście, że to jest fikcyjna transakcja. Żadne organy państwowe, włącznie z prokuraturą, nie reagują na to. Ja się pytam, czy jakakolwiek polska spółka pojechałaby do Danii i na spółkę z duńskim traktorzystą zrobiła taki biznes i kupiła 300 hektarów ziemi w Danii. Nigdy. Nigdy, bo tam się broni. Tam wszystkie instytucje państwowe bronią interesu państwa i narodu. W Danii, w Holandii, we Francji, w Niemczech. A u nas jest tak naprawdę lekką ręką się postępuje w taki sposób i wyprzedaje naszą substancję narodową. No ale to już jest kwestia ludzi. To prawo nawet jest, nawet to ułomne, ale ono pozwala przeciwdziałać temu. No ale jak nie ma woli politycznej, żeby chronić polską ziemię. A ja słyszę takie wypowiedzi nawet, nie wiem, no, kolegów z Europarlamentu gdzieś tam, z Platformy Obywatelskiej. Nie, ale to jaki to problem, to jest w ogóle. A niech przychodzi Niemiec czy Duńczyk, niech kupuje. Nie widzą problemu, lekceważą to. No naprawdę trzeba im Polskę, trzeba odsunąć ich od wpływu na polskie sprawy, bo to się źle skończy.
Albo też dać do poczytania może jakieś podręczniki historii i pokazać, jak kiedyś ludzie życie oddawali za tą właśnie ziemię i kiedy wymyślali różne sposoby, żeby tylko ta ziemia została w naszych rękach, a nie w rękach, nawet w czasach zaborów, zaborców.
Proszę ojca, ja teraz byłem właśnie w ostatnią sobotę, był wielki protest rolników w Krobi, w powiecie gostyńskim, w południowej Wielkopolsce, gdzie jest problem, że ziemię się chce zabierać pod budowę kopalni węgla brunatnego. Przedziwna rzecz, bo to są najlepsze rolnictwo, jakie Polska ma i jedno z najlepszych w Europie, jakie są. Ma być niszczone pod węgiel brunatny. Mamy już gaz łupkowy, przecież wiemy, można dużo mniejszym kosztem środowiskowym to eksploatować i zabezpieczać nasze potrzeby energetyczne. No wreszcie, kto nam zapewni chleb, jak tak będziemy lekko traktować ziemię? Od 2002 roku, od poprzedniego spisu rolnego do ostatniego niedawnego spisu rolnego, w Polsce ubyło 1,5 miliona hektarów ziemi, użytków rolnych. Było prawie 17 milionów hektarów, dzisiaj mamy tylko 15,5 miliona hektarów. A ziemi w dobrej kulturze, takiej do uprawy, jest jeszcze mniej, zaledwie 14 milionów hektarów. Naprawdę dramat, to jest bardzo poważna sytuacja ale to też jakby nie w Brukseli jest na to odpowiedź, tylko w polskim rządzie, w polskiej polityce. Jeżeli się na przykład jedną ustawą, za którą Platforma i PSL głosowały, odrolnia 1 milion hektarów ziemi w miastach, pod pozorem zmniejszenia biurokracji. No ale przecież to jest ziemia, z której musi być chleb. To nie można tak sobie, że się buduje co chce, gdzie się chce, bez ładu i składu, nie licząc się z potrzebami całej naszej tutaj wspólnoty.
Być może ci, którzy podejmują takie decyzje, odpowiadają na pytanie, skąd się bierze mleko albo skąd się bierze chleb, no to mówią, że ze sklepu. I
z hipermarketu,
być może na tym poziomie jest ta wiedza.
Na tym poziomie jest ta wiedza, tak, zupełnie jakby nie dostrzegają związku między pracą rolnika a życiem nas wszystkich. To nasza dyskusja jakby nie była o rolnictwie zaplanowana, tylko w ogóle o funkcjonowaniu.
Ale bardzo ważny temat.
Ale zeszliśmy, bo proszę ojca, to też jest jeden taki jakby problem, który ja dostrzegłem po tej mojej długoletniej pracy w parlamencie. Że właśnie tam w Europie bardzo dobrze rozumieją, czym jest rolnictwo. Bardzo dobrze. Że to jest sprawa wspólna dla całego społeczeństwa. Nie ma takich dyskusji, nie wiem, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii na temat rolnictwa, jakie w Polsce się toczą, że to rolnictwo to jest nieważne. Polska minister rozwoju regionalnego, bardzo ważny członek rządu, mówi, że nie warto umierać za... Nie wiem, czy to są wprost jej słowa, ale w każdym razie... Taka jest, wywiad w gazecie jest opatrzony takim tytułem. Nie warto umierać za polskie krowy. Czyli krótko mówiąc za rolnictwo. Gdyby tak francuski polityk powiedział, to byłby skończony. Francuski prezydent, taka dość śmieszna była zdjęcie w jednej z gazet, jak tam poklepywał krowę, trochę się jej bojąc, bo zdaje się, że ze wsią nie miał w swoim życiu do czynienia, ale on się musi jako polityk pokazać, jako ten troszczący się o wieś. W Polsce to zupełnie tego
może
nie
na tym
nie
zakończmy już tę część rozmów, ponieważ czas nam się kończy. Jak zwykle są to rozmowy niedokończone. Bardzo dziękuję panu mecenasowi Januszowi Wojciechowskiemu.
Dziękuję wszystkim za telefony. Dziękuję ojcu za bardzo ciekawe pytania.
I również bardzo dziękuję wszystkim państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.